Rozmowa dnia. Ósma 32. Witam serdecznie w naszym studiu pana senatora Jana Rulewskiego. Dzień dobry, panie senatorze.
Przed
37 laty uczestnik wydarzeń Bydgoskiego Marca, a przed kilkoma laty przyznał pan, że to pobicie w gmachu Urzędu Wojewódzkiego to trochę taki teatr był.
Nie, to brednie, proszę panią. Opowiadają dziennikarze, no, którzy już nie mają co sprzedać w tych swoich cieniutkich gazetkach. To raz. Ale drugie, nie sami to wymyślają. Rzeczywiście ten bydgoski marzec u niektórych ludzi wybija fantazją. Po pierwsze, ginie tam perspektywa tych spraw oraz ludzi, którzy w tym bydgoskim marcu wystąpili. I sprowadza to się wszystko do osławionej mojej szczęki czy też protezy. Po pierwsze, było trzech pobitych, a inni też uważają, dzisiaj piszą.
Jan Rulewski,
Bartoszcze i Łabędowicz. Ale inni też mówią, że byli jak gdyby poddani opresji. Między innymi Antoni Tokarczuk, ale dzisiaj napisałem to na Facebooku. Dziś na przykład, znaczy 3 lata temu Radek Sikorski pisze, że ja miałem prywatne porachunki z panem majorem Bednarkiem i chciałem utopić naród we krwi. Tokarczuk, który był obok mnie, stał i też krzyczał, jak go tam przyduszali do balustrady. Powiada, że ja ukrywałem fakt tych zębów w postaci proteski, którą zgubiłem, a podawałem społeczeństwu, że to mnie pobito. No jeszcze gorzej, jeszcze w gorszy kierunek idzie też uczestnik bezpośredni, zasłużona postać zresztą, Stefan Pastuszewski, który twierdzi, że ja rzeczywiście biłem głową w beton, o beton, bo to wyniosłem z kryminału. Więc jedno, że jestem kryminalistą, drugie, że biłem głową beton. No na szczęście film zrobiony przez komunistów, nieoczekiwanie pokazany i autoryzowany przez Antoniego Tokarczuka, podał prawdę i dzięki temu komuniści pokazali. Mamy zatem, żeby kończyć ten wątek. W tej chwili z ubekizacją kazu o tamtych dniach. Oczywiście nikt nie mówi o tych chłopach okupujących, o setkach tysięcy ludzi, którzy stawali w trwodze strajkowych, setkach, milionach, 14 milionów, w trwodze lub w proteście. Nie mówi o tym, czego ludzie chcieli wtedy. Nawet nie... Tak, to był akt solidarności z nami. Tak, to była też rzecz na poprawę żywności. Przypominam, że 1 marca wprowadzono wówczas kartki, ale to przede wszystkim było... takie wołanie, chcemy prawdy i wolności. To było podstawowe hasło, dla których zjednoczył się wówczas naród. Bo nie tylko członkowie Solidarności, ale no inne właśnie jeszcze grupy społeczne.
No właśnie, bo przypomnijmy, że zaczęło się wszystko od strajków chłopskich. To ludzie wsi domagali się rejestracji Solidarności rolników indywidualnych, tak, prawda? Na początku w lutym sąd odmówił tej rejestracji. Później właśnie dzięki wydarzeniom marca, dzięki tej sesji w maju doszło do rejestracji.
Tak, przyłożyliśmy pieczątkę. Zaczęło się właściwie, tam też byłem uczestnikiem tych wydarzeń w Uszykach i w Rzeszowie.
Tylko to były strajki chłopskie.
Były strajki chłopskie, wspaniała lista postulatów na Dworcowej, przeze mnie dzisiaj wywieszona, bo mało kto pamięta. To była konstytucja Solidarności w zakresie chłopstwa. No ale nie było dostatecznej determinacji, którą my wykazaliśmy. Ja przypominam, że jeszcze inną podstawą tych wydarzeń i niejako popularności naszego zarządu regionu, wielu ludzi, Koczwara, Jarociński i inni, był fakt, że my zostaliśmy do nas skierowano odpowiedzialność za realizację 10, 12 i 13 postulatu porozumień gdańskich, którym związek podjął się wraz z rządem ówczesnym poprawy wyżywienia, w tym ostateczności wprowadzenia kartek. Myśmy zorganizowali już w styczniu, w lutym jedyne wydarzenie w skali światowej związkowej, że się do tych negocjacji, do poprawy żywności przygotowali tak jak sam nikt na świecie. To nie jest przesada. I to oczywiście ludzie wówczas czytali gazetki, wiedzieli o tym, że się tak bardzo przejmujemy, że się tak dobrze przygotowujemy, tak umiemy artykułować. Tutaj odbyła się największa konferencja ekspertów od żywności i działaczy. No oczywiście zostało to właśnie spacyfikowane przez taką powiatowy pogląd miejscowych tu notabli partyjnych. I stąd doszło między innymi, plus ingerencja oczywiście Jaruzelskiego, Kani i Olszowskiego spowodowała, że mieliśmy do wybuchu z tym kryzysem. Kryzysem, powtarzam jeszcze raz, o konstytucję polskiej wsi, własność, o prawdę i godność, bo przekłamywana informacje, i wreszcie o wolność, bo mógłbym tu anegdoty na ten temat powiedzieć. Dlaczego o wolność?
No dlaczego?
Ja otóż moim ekspertem był bydgoszczanin, mecenas Sulimierski. On uważał, że rzeczywiście jestem zbyt radykalny i podjął się takiej misji temperowania mojego ekstremizmu do momentu, w którym brał udział w negocjacjach i padła sprawa, podkreślana wówczas przez wszystkich prawie Polaków, za ile my złotych sprzedajemy ziemniaki do Rosji. No i rząd odpowiedział, że nie poda tej ceny, bo to jest tajemnica, to jest polska racja stanu. No i po tym...
Cena ziemniaka,
po której, prawda, już nie rakiet, nie samolotów, nie węgla, jak Gomułka podkreślił, tylko ziemniaków. I po tym mecenas Sulimierski powiedział, że przechodzi na moje pozycje, bo jak można budować państwo, w którym obywatele nie mogą się dowiedzieć, za ile złotych sprzedaje się ziemniaki do Rosji.
No właśnie, panie senatorze, dziś niektórzy mówią, że rolnicy to są najwięksi beneficjenci przemian ustrojowych, gospodarczych w Polsce. Pan się zgadza z tym?
Jak najbardziej, proszę pana. I znowuż może trochę anegdotą, gdyśmy jeszcze paręnaście lat temu, no powiedzmy 10 lat temu, bili się rzeczywiście, ale nie o beton, głowami o korytarze sejmowe. Jak wybrnąć z tego problemu, że żywność nie może być droga, bo będzie głodujące miasta. A z drugiej strony, jak pomóc chłopom? To okazało się, że nie mieliśmy pomysłu. Przyznaję również ja. Nikt nie miał pomysłu, jak z tej pułapki wybrnąć. Chłopi wtedy występowali, Leper budził się taki reformator. I wówczas okazało się, że wejście do Unii rozwiązało prawie wszystkie problemy. Przede wszystkim uruchomiło rynki, podniosło ceny nie w Polsce, bo nadal żywność w Polsce jest dość tania, ale podniosła ta żywność, tą cenę żywności, którą chłopi otrzymują za granicę. Po drugie, poszerzyło te rynki. No przecież mamy nadwyżkę tych jabłek, do rowów by ludzie wrzucali, że nie by wycinali sady. Po trzecie wreszcie, w wielu dziedzinach chłopi uzyskali gwarancje w zakresie obrotu rolnego. No i przede wszystkim najważniejsze, mają gwarancje wieczne, powiedziałbym, własności i obrotu ziemią. Czego nie było, a co tak bardzo ładnie zwracali uwagę w Uszczykach i Rzeszowie, a przenieśli to ich działacze, którzy brali udział w tym strajku również do Bydgoszczy.
Z drugiej strony jednak ci, którzy wskazuje się na to, że Unia wprowadza wiele ograniczeń. Są to kwoty mleczne, kwoty produkcji cukru,
upadające cukrownie w naszym
regionie przecież.
Znoszone są stopniowo, bo Europa ugina się od żywności, która jest dość droga w stosunku do tej zachodniej, zwłaszcza amerykańskiej i kanadyjskiej. I w ten sposób my nie jesteśmy konkurencyjni i nie możemy pełnej mocy, zwłaszcza polskie rolnictwo nie może wydać, bo polskie rolnictwo jest w stanie, i tu znowuż anegdota, tu ksiądz Dzięgiel niedaleko stąd drukował nielegalnie takie książki. Ja je tłumaczyłem i przepisywałem na komputerze, bo on tego nie znał. I tam pisało, w co nikt nie wierzył, nawet ja, że Polska przy pełnym rozwoju jest w stanie wyżywić dwa narody, czyli polskie rolnictwo przy odpowiednim inwestowaniu i zachętach różnych, takie jakie ma na przykład przemysł czy inni, jest w stanie wyżywić dwa narody, czyli 75 milionów. No to pytanie odwrotne. Co zrobić z tym, co zrobić, żeby nie tłumić tej energii chłopów, która jest olbrzymia w zakresie gospodarności. No i rzeczywiście dzięki właśnie Unii Europejskiej te nadwyżki stopniowo są montowywane w system europejski i nie tylko. I dzisiaj, znowu ucieknijmy się do faktów, jeśli w 80. tym słynnym pierwszym roku musieliśmy wydać parę miliardów dolarów na zakup pszenicy czy paszy, to dzisiaj mamy nadwyżki w wysokości chyba 24 miliardów złotych. I rolnictwo jest dzisiaj gałęzią napędową polskiej gospodarki. Więcej, tworzy bezpieczeństwo żywnościowe w Polsce. Nie musimy się obawiać, że ktoś nam czegoś nie dowiezie, że nałoży na nas sankcje. Wyżywimy się sami. Odwrotnie niż to mówił Urban.
I od tego, od tej chwili do tych dzisiejszych czasów minęło 37 lat. Panie senatorze, a chciałbym tylko zapytać pana na koniec, czy tęskni pan za tą jednością, która była wówczas? To znaczy, kiedy był strajk ostrzegawczy w Bydgoszczy po wydarzeniach 19 marca, strajkowały od 8 do 12 wszystkie zakłady.
Ależ oczywiście, panie redaktorze, ja już nie w tym wymiarze, żeby strajkować, bo no proszę zauważyć, że od paru lat w Polsce nie ma w ogóle takich zasadniczych strajków. Ostatni to był lekarzy młodych. Protest właściwie, nie strajk. Tęsknię przy tym znaczym na poziomie naszego regionu. Jeszcze raz podkreślam, szanse na chłopi i nie tylko chłopi, szans rozwojowych naszego regionu nie wykorzystujecie. Inaczej jak to robią uczestnicy strajków w Bydgoszczy i też ci, co rozpoczęli strajk chłopskie w Rzeszowskim. Tam u boku Ślisza, takiego Mojżeszowicza, prawda, nadal trwa swoista sesja. Sesja, prawda, mówię o tej sesji WRN i tam nieustannie rozmawia się o rolnictwie. Tam przyjeżdżają najwięksi politycy. Tam się wykluwa polityka europejska. No niestety, brak jedności w regionie u nas. Taka, no toż poszukiwanie, kto komu dał wszczękę, prawda, i czy to prawda, powoduje, że my odstąpiliśmy od tego. Ja już nie organizuję od 2014 roku żadnych obchodów, bo i nie ma chętnych. A przypominam, przyjeżdżali tu też europosłowie, ministrowie i mówiono o pieniądzach, żeby mówić językiem chłopskim, o pieniądzach europejskich, państwowych, był Sawicki. Byli, jeśli chodzi o sprawy, że tak powiem, fundamentalne, to co pan porusza właśnie, jak, czy można wykorzystać, czy trzeba budować jedność, żeby coś wygrać. Otóż przybywali tacy jak Modzelewski, Olszewski, ale i też matka Piotra Bartoszcze i mówili o tych problemach. Była dyskusja. No dzisiaj został na szczęście jeszcze taki ogryzek w postaci obchodów państwowych przez wojewodę, za co ja też mu dziękuję.
I będziemy o tych obchodach dzisiaj mówić wielokrotnie na naszej antenie. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był dzisiaj pan senator Jan Rulewski, uczestnik wydarzeń Bydgoskiego Marca. Dziękuję państwu za uwagę. Do usłyszenia.